Cieplutko się na sercu robi, jak człowiek czyta, słucha i rozważa słowa dzisiejszej Ewangelii. Zobaczcie, to jest sama dobra nowina. Jezus mówi nam o tym, że nas ukochał. I to nie jakąś byle jaką ludzką tylko miłością, ale taką miłością, którą sam jest kochany przez swojego Ojca. Mówi, że chce, żebyśmy my się kochali. Mówi o tym, że jesteśmy Jego przyjaciółmi. Mówi o tym, że nas wybiera, posyła po to, żebyśmy przynosili owoce. A zatem co? Ufa nam. Zaprasza nas do współpracy. Mówi nam też o tym, że wszystko, o co będziemy prosili Boga w imię Jego, otrzymamy. Lepszej, dobrej nowiny nie ma. To wszystko, co dzisiaj czytamy w tym fragmencie Ewangelii, to jest esencja z Ewangelii. To jest najlepsza dobra nowina, jaką możemy sobie wyobrazić. I jednego, kochani, możemy być pewni, Jezusowi bardzo zależy na tym, żeby ta dobra nowina była ciągle głoszona. Żeby Jego Ewangelia docierała do ludzi wszędzie. Nie tylko do tych, którzy są w kościołach. I nie tylko głosić ją trzeba z takich ambon jak ta, ale trzeba ją głosić także poza Kościołem. Jezus chce, żeby dobra nowina o zbawieniu, o tej miłości Boga do człowieka rozchodziła się po całym świecie. Chce tego bardzo i dlatego ciągle na nowo powołuje nowe osoby, młode osoby o hojnych sercach, które pójdą z tą Ewangelią do ludzi, pójdą do świata. 2 tygodnie temu w niedzielę przeżywaliśmy Niedzielę Dobrego Pasterza, a po niej cały tydzień modlitw o nowe powołania. I ta niedziela i ten tydzień są już za nami, ale dzisiaj, 2 tygodnie później, wracamy znów do tematu powołania. I dzisiaj na wszystkich mszach świętych dzielę się z wami, drodzy, refleksją o tym wielkim darze i tej wielkiej łasce, jaką jest powołanie do kapłaństwa, do życia zakonnego. Nie staję dzisiaj przed wami, by jęczeć, by narzekać, by biadolić, że jest kryzys powołań, że seminaria pustoszeją. Nie będę o tym dzisiaj mówił, bo chyba wszyscy mamy świadomość. Ale pozwólcie, że zacznę od takich dwóch danych statystycznych, bardzo ciekawych i otwierających chyba nam wszystkim oczy na to, że ten kryzys powołań, o którym coraz odważniej mówimy także w Polsce, po prostu jest. Pierwsza dana statystyczna dotyczy mojej rodzinnej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Wyobraźcie sobie, że od roku 2015 do 2020, czyli przez te 5 lat, w tamtej pomorskiej diecezji umarło z różnych powodów 45 kapłanów. Umarło wielu młodych kapłanów. Nie wszyscy, a może nawet mniejszość była w sędziwym wieku. 45. W tym samym czasie, od 2015, biskup wyświęcił 22 nowych kapłanów. 45 minus 22 to 23. 23 kapłanów diecezja straciła w przeciągu 5 tylko lat. Nie mówię o tych, którzy porzucili w tym czasie kapłaństwo, bo trzeba by i takich dodać. I nie mówię o tych, którzy wpadli w różne kościelne kary. Takich też by trzeba było doliczyć. Więc przez 5 lat diecezja jest na minusie 23. Ktoś powie tak, no dobrze, ale to jest Koszalińsko-Kołobrzeska, tam nigdy szału powołaniowego nie było, tam tak zawsze, tereny misyjne, tak mówimy o tamtych terenach. Okej, żeby nie było, że to tylko o pomorskiej diecezji, to teraz przejdźmy do archidiecezji częstochowskiej. Tutaj też bardzo ciekawe statystyki. Arcybiskup Depo w liście na Wielki Post napisał do swoich diecezjan między innymi takie słowa. Obecnie w naszym seminarium na wszystkich rocznikach mamy 23 kleryków, a w samym tylko 2020 roku umarło 21 kapłanów. 21 przez jeden rok umarło, a na wszystkich rocznikach w całym seminarium tylko 23. Nie wiemy, ilu z tego dojdzie do kapłaństwa. Moi kochani, no trzeba powiedzieć sobie, że jest słabo. Że jest słabo, jest coraz słabiej. Starsi z was pamiętają, kiedy jeszcze ten nasz ołtarz tutaj prezbiterium inaczej wyglądały, to te ławki po bokach były zawsze zapełnione klerykami. Teraz mamy w seminarium 11 chłopaków tylko. Więc generalnie jest spadek. Ja sobie uświadomiłem, słuchajcie, jak ważne jest to, żeby mieć obok siebie kapłana. Kiedy skończyłem drugi rok seminarium naszego i kiedy ówczesny rektor, ojciec Tadeusz Suślik, wysłał mnie na taki dyżur dwutygodniowy do naszego kościoła na Pijarską. Rano miałem przygotowywać do mszy świętej, zastępowałem zakrystianina. Wieczorem podobnie, kościół trzeba było otworzyć, zamknąć. I wieczorami po tej mszy świętej ostatniej było dosyć dużo czasu, żeby sobie trochę po tym Krakowie pochodzić. Ja dopiero 2 lata mieszkałem w Krakowie, więc dla mnie Kraków to było no, odkrycie, nie lada. I w habicie gdzieś tam sobie po tym centrum chodziłem, zaglądając to tu, to tam. I pamiętam taki jeden wieczór, to był lipiec, po 21:00 wracałem w tym habicie do klasztoru i gdzieś na wysokości Muzeum Czartoryskich na Świętego Jana zorientowałem się, że ktoś za mną krzyczy i biegnie w moją stronę. Odwróciłem się z takim bijącym trochę sercem, bo nie wiadomo, czego człowiek oczekuje. Dobiegł do mnie starszy mężczyzna, nie mówił dobrze po polsku, taką łamaną polszczyzną mówił, miał zapłakaną twarz. Płakał, twarz była... Nigdy chyba nie widziałem tak płaczącego człowieka. A on dopadł do mnie, zaczął mnie po rękach całować i mówi, niech mnie ojciec wyspowiada. A ja mówię, nie mogę. Jestem dopiero klerykiem na drugim roku, nie mogę jeszcze spowiadać, za kilka lat dopiero. On padł tam, pamiętam to jak dzisiaj, to miejsce, padł na kolana przede mną i mówi, ojcze, błagam cię o spowiedź. I wiecie, szalenie trudne doświadczenie, szalenie trudne. On nie słuchał tego, że ja nie mogę spowiadać, on widział tylko księdza w habicie. Ja miałem świadomość tego, że w naszym klasztorze na Pijarskiej zostali akurat tego wieczora tylko starsi schorowani już kapłani, którzy o tej porze pewnie już spali. Więc no, na pierwszy rzut oka byłem bezradny. Mówię, co zrobić? On nie chce przyjść na drugi dzień, on chce tu i teraz. Tak bardzo chce tej spowiedzi. I jakieś takie światło z góry przyszło, miałem w kieszeni telefon. Zadzwoniłem do kolegi, który posługiwał wtedy u świętego Floriana. Jesteś w domu? Jestem. To wyjdź przed kościół, bo za chwilę tam ktoś do ciebie przyjdzie. I ten człowiek, którego wtedy pierwszy raz na oczy widziałem, nigdy wcześniej, nigdy później go nie spotkałem, rzeczywiście poszedł do Floriana i tam się u tego księdza wyspowiadał. I tak sobie myślę, drodzy, w nim było takie wielkie pragnienie pojednania z Bogiem. Nie wiem, co w życiu zrobił, nieważne. Ale my takie same pragnienia czasem mamy. Jak człowiek w życiu trochę narozrabia, to tak go tam kłuje i kłuje, że ta spowiedź jest potrzebna. I teraz sobie myślę, obyśmy nigdy nie doczekali takiego momentu, że będziemy się chcieli wyspowiadać, będziemy szukali kapłana, pójdziemy do konfesjonału, ale tam nikt nie usiądzie, bo nie będzie księdza. W tym czasie, bo będzie miał mszę świętą, posługę u chorych albo katechezę. Może w naszych parafiach zakonnych, gdzie tutaj pracuje, posługuje nas kilku, ten problem tak szybko nie będzie widoczny. Nasze konfesjonały ciągle no, nie świecą, dzięki Bogu, pustkami, ale powiem wam, że na tej pomorskiej ziemi w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, kiedy ksiądz jeden na parafii ma kościół parafialny i 3, 4, 5, a czasem nawet 6 kościołów dojazdowych, to tam naprawdę nie jest łatwo spowiadać. Kiedy w taką niedzielę ksiądz odprawia od rana do popołudnia. I tak sobie myślę, moi drodzy, że z jednej strony musimy Panu Bogu naprawdę dziękować za to, że mamy tych kapłanów. Jacy są, to są, ale są. Mamy tych kapłanów. W naszym Krakowie na każdej ulicy w centrum miasta kościół, a w kościele po kilku albo kilkudziesięciu nawet. Także mamy za co dziękować. Ale moi drodzy, chcę też was prosić, o dwie rzeczy chcę was prosić w kontekście tematu powołań. Po pierwsze, to chcę was prosić o to, byście mówili o kapłanach prawdę. Żebyście mówili swoim dzieciom, swoim wnukom, wszędzie tam, gdzie jesteście, prawdę o tym, jak wygląda kapłaństwo. Bo świat dzisiaj i media bardzo często będą próbowały młodym obraz kapłana zohydzić. Będą mówić, że ci czarni to złodzieje, to pedofile. To nie jest prawda. Jakiś tam promil, jakiś procent, tak, są te czarne owce w gronie kapłanów. Też o tym wiemy, bo o tym mówią. Ale o wiele więcej jest dobrych kapłanów, świętych kapłanów, oddanych, gorliwych, zaangażowanych. I teraz sobie myślę, a mam doświadczenie 10 lat pracy jako duszpasterz powołań w naszej prowincji. Przez 10 lat spotykam się, prowadzę różnych chłopaków. Nic tak nie podkopuje autorytetu księdza, jak jakieś oskarżenie wypowiedziane przez rodzica. Kiedy rodzic w domu źle mówi o kapłanie, kiedy babcia, dziadek źle w domu mówią o kapłanie, to nawet jak młody człowiek czuje w sercu powołanie, to on się nie odważy na tą drogę. Szalenie wiele zależy od tego, jaki przekaz dostają młodzi w waszych rodzinach. Dlatego proszę was, mówcie prawdę. A prawda jest taka, że większość jest dobra. Że kapłaństwo jest piękne, że kapłaństwo jest potrzebne. Nawet jeżeli coraz więcej ludzi nie chrzci już dzieci, coraz więcej dzieci młodych wypisuje się z katechezy, kapłaństwo jest piękne. I młodzi muszą to usłyszeć, nie tyle ode mnie, od kapłana, od was to muszą usłyszeć. W waszych domach, w waszych rodzinach. Mam nadzieję, że spotkaliście w życiu dobrych kapłanów i takie świadectwo też dajecie. I druga rzecz, o którą chcę was prosić, to jest oczywiście modlitwa. W tej parafii jest bardzo dużo modlitwy o powołania. Mamy krąg przyjaciół naszego seminarium, mamy wieczernik modlitwy, róże różańcowe modlą się o powołania. Tej modlitwy jest dużo. Ale myślę sobie, że dzisiaj podzielić się warto z wami takim moim pomysłem na moją modlitwę w intencji powołań. Wiecie, od kilku tygodni, tak sobie z Matką Bożą wymyśliłem i z nią to sobie tam poustalałem, że o każdej pełnej godzinie, jak zobaczę, że na zegarze jest jakaś pełna godzina w ciągu dnia, to jedno zdrowaś Maryjo o powołania. I wiecie, wiele razy w ciągu dnia, jak patrzę na zegarek, udaje się. Siedzę w pokoju, czytam książkę, ale widzę, dochodzi ósma. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. O nowe powołania. Idę na spacer, lubię sobie tu po okolicy pochodzić. Dochodzi 18. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Jestem na zakupach, dochodzi pełna godzina. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Mówię o tym, drodzy, bo może zechcielibyście się w taki nurt modlitwy włączyć. To nie jest absolutnie żadne zobowiązanie. Nie będzie to pod karą grzechu. Ale myślę, że pięknie by było, jakby tak o pełnej godzinie, raz, drugi, trzeci, w jednym bloku, w drugim bloku, w trzecim domku, w seminarium, taki wspólny nurt modlitwy, taka wspólna siatka modlitwy w tej jednej intencji do nieba płynęła. Jedno zdrowaś Maryjo. Ile to? 20 sekund? Dobrze odmówione. Więc moi drodzy, może o taką modlitwę też chodzi. Pamiętacie ubogą wdowę z Ewangelii? Przychodziła do króla i mówiła: obroń mnie. A ewangelista napisał, że ten król ani Boga się nie bał, ani z ludźmi się nie liczył. Ale co? Wysłuchał tą wdowę. Bo była natrętna, bo była namolna, bo była nachalna i nie przestawała pukać i stukać i mówi: wysłuchaj mnie, pomóż mi. I była tak nachalna, że król spełnia tą jej prośbę. Może takiej modlitwy też, słuchajcie, trzeba. Ja bardzo wierzę w moc modlitwy. Zachęcam was, jeśli chcecie w takiej zupełnej wolności mój sposób modlitwy o powołania powielić, dołączyć, to w takiej duchowej łączności myślę, że możemy szalenie wiele wyprosić. Szalenie wiele. A na pewno możemy tą modlitwą też sprawić, że ani wy, ani ja, ani wasze dzieci, ani wasze wnuki nie będziemy musieli płakać przed pustymi konfesjonałami. Oby nigdy to doświadczenie tego człowieka, który mnie tam przy muzeum dogonił, nie stało się naszym udziałem. Życzmy sobie tego. Amen.